Słuchasz polskiego programu SBS.
Kłaniam się z Warszawy. Koniec z drastycznymi metodami walki z koronawirusem. Podejście resortu zdrowia ma być teraz elastyczne. Odchodzimy od środków stosowanych w ujęciu ogólnokrajowym do takich, które są skierowane dla konkretnego regionu i dostosowane do skali pojawiania się koronawirusa, zapowiedział w czwartek minister zdrowia Adam Niedzielski. I dodał, że środki takie jak lockdown mamy już raczej za sobą. Minister wyjaśnił, że resort zaczyna zarządzać ryzykiem w sposób elastyczny. Musimy podejmować decyzje wiążące z jednej strony ryzyko, a z drugiej strony inne koszty czy zyski. I tak minister chce rozbudowywać sieć punktów testowania drive-thru. Dziś jest ich 260, a ma być 428, czyli co najmniej jeden w powiecie. Na testy chce wysyłać przede wszystkim pacjentów objawowych z kaszlem, gorączką, dusznościami. Opieka szpitalna nad chorymi na COVID będzie trzypoziomowa. Poziom podstawowy stanowić będą izolatki w szpitalach powiatowych. Nie mają leczyć, ale przyjąć pacjenta, przetestować i skierować na właściwą drogę. Drugi poziom tworzyć będzie 87 szpitali z oddziałami internistyczno-zakaźnymi. Tu leczyć się będą chorzy wymagający pomocy lekarza zakaźnika, a także potrzebujący podłączenia do respiratora. Najbardziej chorymi zajmą się szpitale wielospecjalistyczne, których w całym kraju wyodrębniono 9. Nową rolę w walce z COVID-em przewidziano dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, którzy mieliby identyfikować objawy koronawirusa podczas teleporady, a gdy po 3-5 dniach będą się one przedłużały bądź nasilały, będą badać pacjenta osobiście, by zdecydować o ewentualnym wysłaniu go na wymaz i test genetyczny. Eksperci chwalą decyzję nowego szefa resortu zdrowia. Zmieniła się narracja, nie ma już straszenia koronawirusem, a racjonalne decyzje o przesunięciu diagnostyki zlikwidowanych szpitali jednoimiennych do przychodni podstawowej opieki zdrowotnej oraz szpitali powiatowych i poprawia się dostęp do leczenia pacjentów z innymi chorobami niż koronawirus, który był dotychczas traktowany priorytetowo, mówi dr Jerzy Gryklewicz z Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Ze szpitali przenosimy się do szkół, choć temat pozostaje podobny. Choć rok szkolny trwa dopiero od kilka dni, niektóre szkoły już nie pracują. Powód? Koronawirus wśród pracowników. Najwięcej takich placówek jest na Podkarpaciu. Przykładowo dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Kołaczycach podjął decyzję o zawieszeniu zajęć w szkole do 4 września, bo zachorował jeden z woźnych. Dyrektor zespołu szkół w Brzozie Królewskiej już od 2 września postanowił przejść na zajęcia zdalne i zamknąć szkołę, ponieważ zakażenie koronawirusem wykryto u jednego z nauczycieli. Ten sam pedagog uczył równocześnie w szkole podstawowej w Biedaczowie i ta placówka także została zamknięta, a wszyscy nauczyciele z obu szkół trafili na kwarantannę. Wszyscy żyjemy teraz w niepewności. Dyrektorzy, z którymi rozmawiamy, uważają, że szkoły nie są w 100% bezpieczne, mówi Marek Pleśnar z Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty. W większości szkół porozciągano plany lekcji jak tylko się da i to trochę zmniejszyło zagęszczenie w szkołach. Uważamy jednak, że skuteczniejsze byłoby dzielenie klas, ale na to nikt nie miał pieniędzy, odpowiada Pleśnar. Jak dodaje, sytuacja nie byłaby tak trudna, gdyby nie reforma edukacji, przez to jest ciaśniej i w szkołach podstawowych, i w średnich. Zdaniem wielu ekspertów już w połowie września będzie można zauważyć duże ogniska koronawirusa w szkołach. Na razie Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że na ponad 48 tysięcy szkół i przedszkoli w trybie mieszanym, czyli część uczniów na miejscu, część zdalnie, pracuje jedynie 12 placówek, a w 47 przypadkach w skali całego kraju nauka realizowana jest całkowicie w trybie zdalnym. Prokuratura Regionalna w Warszawie przyjęła zawiadomienie rzecznika praw dziecka Mikołaja Pawlaka dotyczące możliwości popełnienia przestępstwa nielegalnej sprzedaży osobom małoletnim leków wspomagających modyfikację płci. Chodzi o opublikowany w sierpniowym wydaniu tygodnika Solidarność artykuł, w którym opisano dziennikarskie śledztwo ujawniające, że na internetowych czatach dla transaktywistów osoby małoletnie są informowane m.in. o nielegalnych sposobach zdobycia środków hormonalnych mających wpływać na cechy płciowe. Zawiadomienie rzecznika praw dziecka związane jest z wtorkową wypowiedzią Mikołaja Pawlaka w TVN24, która wzbudziła liczne kontrowersje. Rzecznik mówił o edukatorach seksualnych, którzy, jak przekonywał, powołując się na przykład z Poznania, wychwytują dziecko rozchwiane, zaniedbane, któremu dają jakieś środki farmakologiczne, żeby zmieniać jego płeć, bez wiedzy i zgody rodziców i lekarzy. Zdarzały się tego typu sytuacje, były ostatnio opisywane w mediach, powiedział rzecznik. Do sprawy odniósł się natychmiast poznański magistrat. Miasto podkreśliło, że przekazana przez Mikołaja Pawlaka informacja o działaniach edukatorów w poznańskich szkołach jest nieprawdziwa i zażądano sprostowania. W środę Koalicja Obywatelska zapowiedziała złożenie wniosku o odwołanie Pawlaka z funkcji rzecznika praw dziecka. Ich zdaniem jest to zły urzędnik, który niszczy Urząd Praw Dziecka. Rząd pracuje nad rozwiązaniami, które uproszczą procedury osiedlania się w Polsce potomków obywateli pierwszej i drugiej Rzeczpospolitej mieszkających obecnie za granicą, powiedział szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Dzisiaj prezentujemy jeden z programów realizowanych przez rząd polski, którego celem jest wsparcie Polaków poza granicami kraju. W szczególności kładziemy nacisk na Polaków na wschodzie mieszkających na Kresach pierwszej i drugiej Rzeczpospolitej, mówił Dworczyk podczas konferencji prasowej. Ten program to wyraz dbałości o to, żeby Polacy, nasi rodacy, niezależnie od tego, gdzie mieszkają, mogli utrzymywać i kultywować polską kulturę, język i obyczaje. Rząd Prawa i Sprawiedliwości zawsze przykładał szczególną rolę do wspierania naszych rodaków poza granicami kraju, dodał Dworczyk. Przypomniał też, że od bieżącego roku realizowany jest program pod nazwą Bon Pierwszaka, obejmujący kilka tysięcy polskich dzieci, m.in. na Łotwie, Litwie, Białorusi i Ukrainie. Bon ma aktywnie wspierać Polaków żyjących poza granicami ojczyzny oraz zachęcać i motywować rodziców do zapisywania dzieci do polskich szkół. Na koniec wiadomość z kroniki kryminalnej. Blisko 400 tysięcy złotych straciła 39-letnia mieszkanka powiatu opatowskiego w województwie świętokrzyskim, która padła ofiarą oszustwa metodą na żołnierza amerykańskiego. 39-letnia kobieta na jednym z portali społecznościowych poznała mężczyznę, który podawał się za amerykańskiego żołnierza stacjonującego w Afganistanie. W połowie sierpnia mężczyzna poprosił kobietę, czy może do niej przesłać paczkę na przechowanie w związku ze zmianą jego miejsca stacjonowania. W paczce miały się znajdować rzeczy osobiste żołnierza. Wkrótce potem kobieta otrzymała maile, jak się później okazało, fałszywe, od Straży Granicznej, Służby Celnej i firmy kurierskiej, informujące, że dostarczenie tej paczki wymaga dodatkowych opłat. Nieświadoma oszustwa kobieta dokonała 3 wpłat na konta w łącznej kwocie 80 tysięcy euro, czyli blisko 400 tysięcy złotych. Mimo tak wysokiej opłaty paczka nie przyszła na wskazany adres, więc kobieta powiadomiła policję, która teraz szuka oszusta. O czym z Warszawy dla Radia SBS Przemysław Przybylski.
Polub nas na Facebooku, udostępnij innym, skomentuj, bądź z nami na polskim Facebooku SBS.